Jesteśmy live. Witamy wszystkich. Nie wiem, jak tam wasz weekend mijamy, nasz pracowicie. Cały wieczór walczyliśmy z Maćkiem na jego, że tak powiem, łącze internetowe. Słuchajcie, jest to 19 odcinek rozmowy kontrolowanej. Gościem będzie Maciek Makotowicz, a na dalszą część tej rozmowy zaprasza was Adam Lange oraz
Adam Hegde.
Zaczniemy. Na początek będą ogłoszenia duszpasterskie.
Właśnie, zaczniemy od ogłoszeń, ponieważ czasem zapominamy, ale dzisiaj udało nam się nie zapomnieć. Niespodzianka, jest nowe ogłoszenie duszpasterskie. Nie jest to kopia starych ogłoszeń duszpasterskich, tylko mamy nowe ogłoszenie, ponieważ mamy nową konferencję. Mam nadzieję, że większość z was pamięta, że przez ostatnie 2 lata robiliśmy konferencję What the Hack. W tym roku nie ma konferencji What the Hack, jest konferencja Oh My Hack. Trochę nam się drogi rozeszły z organizatorami poprzednich edycji i podzieliliśmy się na różne zespoły i każdy teraz robi po swojemu. Moja nazywa się Oh My Hack i jej adres macie na ekranie omychconf.pl. Będzie 27 i 28 listopada, to jest piątek i sobota, i będzie online. Dodatkowo bodajże do wtorku chyba są jeszcze tańsze bilety i są w całkiem dobrych cenach, a program, ci, którzy byli na What the Hacku, wiedzą, że będzie wspaniały, bo zbieramy tylko najlepszych prelegentów. Zresztą, jeżeli lubicie naszą audycję, to pewnie sporą część, jak nie większość naszych dotychczasowych gości, również na Oh My Hacku spotkacie. Także omychconf.pl, można skorzystać z tego, że w tej chwili bilety są naprawdę w bardzo, bardzo dobrych cenach. Nasz program oczywiście tradycyjnie przypominamy, jest również w wersji podcastowej na live zaufana trzeciastrona.pl. Możecie znaleźć odpowiednie linki do wielu platform z podcastami, gdzie możecie nas posłuchać w wersji audio. Na koniec dzisiejszego programu będziemy rozdawać tradycyjnie po UBK-u. Każdy z nas zada pytanie, wy odpowiecie i ten, kto odpowie najlepiej i najszybciej, otrzyma swojego zasłużonego UBK-a. I to tyle ogłoszeń duszpasterskich na tym etapie, ponieważ czas na naszego gościa. Zapraszamy, Maćku.
Zapraszamy Maćka.
Cześć. No cześć, co tam słychać?
No chyba dobrze.
Wszystko dobrze? No to świetnie.
Skoro cię słychać, to znaczy, że dobrze.
No jest jakiś plus, tak. Myślę, że oglądać nie ma co, spokojnie.
Jakieś mocno lagować,
tak, patrz, a ty zacząłeś.
No dobra. Słuchaj, to skoro jesteś z nami, to powiedz nam w ogóle, jak byś siebie opisał, kim ty jesteś i co robisz?
Ożeż ty. A to trudne pytanie. Nigdy nie umiałem takich dziwnych, HR-owych pytań odpowiadać, kim jestem i co robię. No ale jakby zajmuję się bezpieczeństwem od jakiegoś czasu, głównie związanym z malwarem. No i nie wiem, czy to mnie określa jako osobę. Ale jakby większa część mojego czasu poświęca jednak analiza malwareu i kampanii złośliwego programowania. A poza tym, jakby jak w każdym moim opisie, lubię piwo i tematy pokrewne, więc mogę analityk, alkoholik, nie wiem, anonimowy analkoholik, cokolwiek w tym kierunku.
Okej, okay. Maćku, to bardzo dziękujemy za to krótkie, ale treściwe przedstawienie. Powiedz, może teraz tak trochę więcej, skąd wziąłeś się w bezpieczeństwie? Jak wyglądała twoja ścieżka?
Moja ścieżka wyglądała dość śmiesznie w sumie. Znalazłem się, jak pewnie większość osób, przypadkiem bezpieczeństwem, bo zajmowałem się na studiach głównie teorią języków programowania, a nie bezpieczeństwem. Kiedyś, jak byłem mały i głupi, zajmowałem się hakowaniem, pisaniem takich dziwnych rzeczy. A potem jakby poszedłem na studia i przestałem się zajmować pierdołami, zajmowałem się innymi pierdołami. No i przypadkiem znalazłem się w UCSS-ie, gdzie chciałem się nauczyć, jak się programuje. W tym chyba jakieś cudy były, albo jakieś inne tego typu rzeczy wtedy. I gdzieś pomyliłem numer czy coś takiego i osoba, która mnie rekrutowała, pomyślała, że jestem świetnym hakerem i bardzo chcę mnie mieć w zespole, bo nie mogła się do mnie dodzwonić, jak ktoś inny mógł, i teraz myślała, że jakoś wybiórczo to umiem, wybiórczo odbierać telefony, bo on dzwonił raz i byłem dostępny, raz byłem zupełnie bez tego, był numer niepodłączony i chyba ten niepodłączony numer był największym zdziwieniem, że jak to tak, że chwilę temu jeszcze rozmawialiśmy, a teraz jest numer niepodłączony. No i wylądowałem w dziale bezpieczeństwa w UCSS-u. Tam sobie posiedziałem trochę, pouczyłem się. pouczyłem się dziwnych rzeczy od robienia pentestów przez jakieś audyty i takie inne pierdoły. A potem wylądowałem w CERT-cie, zająłem się malwarem. No i ten malware jakby został przy mnie, bo to wydaje się być fajne całkiem, bo zahaczał bardzo wiele różnych dziedzin związanych z bezpieczeństwem, od samej analizy, jakby też programowanie skryptów, prawda, kwestie rozumienia tego, co się dzieje, no i sam reverse engineering to jest jakby jedną z podstawowych części, jeżeli chce się zajmować bezpieczeństwem niskopoziomowym. No i tak sobie dłubię różne dziwne rzeczy. Potem stwierdziłem, że no, ile można rewersować malware, to spróbujmy może porewersować coś innego. Poszedłem do innej firmy, gdzie chciałem się nauczyć, jak to wygląda, patrząc z punktu widzenia wielkiej branży. No, nie rewersuje się tyle malware'u, co bardziej kampanię, jak to wygląda z innej perspektywy. No i też dowiedziałem się, jak to mniej więcej wygląda z innej perspektywy, jak wyglądają inne firmy. A teraz stwierdziłem, że z tą firmą się rozstałem ze względu na różne problemy. No i jakby teraz próbuję robić coś na własną rękę, głównie consulting związany z malwarem, no bo jakby już w jedno weszło, robić to już ileś lat, to już warto to kontynuować chyba. Nie wiem, czy jest sens się przemieszczać znowu na bardziej kolejną ścieżkę. Więc na razie jakby consulting związany z malwarem, analiza kampanii, tego typu rzeczy. No tak wygląda moja ścieżka. Teraz jeszcze jakby to będąc w CERT-cie, będąc w NASK-u, jak wiadomo, że to jest trochę firma państwowa, więc no ciężko było gdzieś pojeździć, a ja lubię jeździć w różne dziwne miejsca, więc trzeba było się zająć publikacjami. No to zająłem się publikacjami. Zacząłem prezentować na różnych konferencjach, żeby móc sobie pojeździć. No i tak sobie jeżdżę na różne konferencje, prezentuję jakieś dziwne rzeczy, które znajdę. Niektórym się to podoba, niektórym mniej.
Tak, to taki protip dla ludzi lubiących podróże.
Maciek, jak wygląda twoja rekrutacja do CERT-u? No bo słyszeliśmy już o tym legendy. Pamiętasz?
Zależy która, bo jakby no, rekrutacja do CERT-u jest dwuetapowa. Jest rozmowa jakaś tam pierwsza techniczna, a potem jest taka prezentacja druga, nie? No i ponieważ ja byłem w Wrocławiu, CERT jest w Warszawie, no to jakby szkoda było czasu jeździć na pierwszą część, więc my zrobiliśmy sobie kola. Ja wtedy i dalej jestem przeciwnikiem wszystkich możliwych form telekomunikacji, i jakby to, że widzicie mnie teraz, to jest raczej rzadkość. Przykład mój komputer od dawna, prawie wszystkie moje komputery, które mają albo w BIOSie wyłączoną kamerkę, albo po prostu ją wylutowaną wręcz, albo po prostu je nie miały jeszcze. A więc no, moje wideokonferencje, bo wtedy był jakiś tylko Skype był tak naprawdę. A więc no, Skype na Linuxie to też jakby no, nie była to przyjemna rzecz, więc trochę to trwało, zanim się udało nam porozmawiać wtedy z Piotrkiem jeszcze. I pamiętam, że oni wtedy robili chyba jakieś duże rzeczy, prawdopodobnie raport wirutowy. No i Piotr w pewnym momencie stwierdził, myśląc, że ja nic nie słyszę, próbując ustalić sobie dźwięk, że no nie ma na mnie czasu za bardzo. No ale w końcu mi się udało dźwięk ustawić, komunikacja została nawiązana. W jakiś sposób, nie pamiętam dokładnie, czy to wtedy, czy na jakimś następnym callu, przez telefon, nie pamiętam, czy ja nie przyjechałem w końcu do tej Warszawy. Chyba przyjechałem w końcu do tej Warszawy, bo to było na drugą, bo też to była druga część, a nie pierwsza faktycznie. No a Piotrek znalazł czas, jakoś dogadaliśmy się, wyszło, że się nadaje. Potem jakby poszło już z buta, nie?
Wspominałeś, że zmieniłeś pracę, żeby zobaczyć, jak się analizuje coś większego, tak, o bardziej przekrojowym charakterze, że w CERT-cie analizowałeś malware, a swojego kolejnego pracodawcy, nie bójmy się tej nazwy, w firmie Kaspersky analizowałeś większe rzeczy. Faktycznie to spełniło twoje oczekiwania? Robiłeś tam większe, poważniejsze projekty? Czym to się różniło od analizy malware'u w CERT-cie?
No, różniło się to przede wszystkim podejściem, bo jakby inny target był zupełnie, tak? Co innego chcieliśmy osiągnąć w Grejcie. Grejt powoduje przede wszystkim raporty związane z threat intelligence'em dla prywatnych.
Uwaga na marginesie, Grejt to jest zespół analityczny Kasperskiego.
Tak, Global Research and Analytics Team bodajże, jakoś tak to się rozwija. To jest ilość tam, osobny zespół Kasperski rozłożony po całym świecie, bo 40 osób mniej więcej tam pracuje i produkuje bardziej skomplikowany research niż powiedzmy zwykłe sygnatury antywirusowe. Bo jakby wiedziałem, że tam nie chcę iść na pewno robić sygnatur antywirusowych, bo to jest bardzo ciężka i bardzo męcząca praca. Ja jestem z natury leniwy. Więc jakby zająłem się czymś ciekawszym, chciałem zająć się czymś ciekawszym. No i tak, parę takich faktycznie fajnych case'ów mieliśmy, bardzo fajnych analiz. Tam pracuje bardzo dużo ciekawych ludzi. No i w ogóle to się zupełnie inaczej wygląda, bo nie analizuje się. Cercie próbowaliśmy budować od podstaw tak naprawdę takie centrum wiedzy i umiejętności odnośnie automatycznej analizy malware'u i jakby tego, co się dzieje, interesowało to, co się dzieje w Polsce, a Polska nie jest aż tak interesującym krajem najwyraźniej dla globalnych aktorów. No, zdarzają się jakieś wypadki, ale nie aż tak dużo, na szczęście. Więc no, ta analiza malware'u była, znaczy te analizy kampanii też były dość proste i nieskomplikowane i z punktu widzenia jakby zewnętrznej osoby, więc myśmy dostawali próbki, albo znajdowaliśmy sobie próbki, albo znajdowaliśmy sobie jakieś szczątki kampanii i ciągnęliśmy nitki. No a z punktu Kasperskiego jakby to w tym momencie wchodzi w sprawę telemetria cała, prawda, więc wszystkie te dane, które są pobierane z komputerów no, bezpośrednio ofiar tak naprawdę. I tutaj już nie tyle była jakby analiza prosta analiza binarnych, tylko umiejętność skonstruowania całego obrazu na podstawie wszystkich szczątkowych danych, które się dostaje z telemetrii, nie? Dopiero potem, wiadomo, wyciągnie się w pewnym momencie binarkę, się okaże, że no dobra, to trzeba zakasać rękawy i to przeanalizować zawsze. No zazwyczaj coś nowego się może znaleźć, prawda, wtedy jak jest coś nowego, to trzeba to przeanalizować, ale to była w sumie, tak nie wiem, 20% tego, co ja robiłem tak naprawdę. Dużo więcej jakieś analizy danych jako takich, a nie analizy binarek. Wiadomo, no dokładnie co tam było, no to jakby no nie mogę powiedzieć, no bo to wszystko jest...
To powiedz, bo pewnie
trzeba zapłacić duże pieniądze, żeby dostać dostęp do portalu, prawda? I raportów, które produkowaliśmy.
Do TIP to się nazywa, prawda? TIP.
Tak, Threat Intelligence Portal. Jakąś formę próbuję publikować na swoim blogu. Tego, co tam, jak to wyglądało mniej więcej, ale wiadomo, nie zawsze wychodzi. Co tam chciałeś?
Powiedz, jak się dostać do takiego teamu jak Great? Bo nie tylko Kasperski ma takie firmy. Jak wygląda rekrutacja do takiego teamu?
Wszyscy nie pamiętam tak szczerze powiedziawszy dokładnie. Ja kiedyś, jak pracowałem...
To jest wskazówka, jak ten proces mógł wyglądać.
Nie. To był w pełni profesjonalny proces. Jak zapytałem znajomego, z którym pracowałem przy jakimś projekcie, czy mieliby miejsce, okazało się, że Kostin Raju wiedział, kim jestem. Kostin Raju jest dyrektorem Greita i jakby lubił moje prezentacje i to, co ja robiłem wcześniej. No i się okazało, że jest dla mnie miejsce. Potem się okazało, że to miejsce nie do końca jest dla mnie, w sensie oni nie do końca mają pomysł, jak to wygląda. Ja też nie miałem pomysłu, jak się skomunikować z nimi, no i się rozstaliśmy. Ale wydaje mi się, że no takim najlepszym formatem, jak dostanie się do tego typu jednostek, jest pokazanie się publicznie, że coś się robi. No bo większość tego typu grup, zespołów, też sporą częścią ich pracy jest publikowanie rzeczy i rozpowszechnianie jakby imienia firmy, prawda? Więc faktycznie może ja nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby pokazywać dobre imię jakiejś firmy. No ale tak, więc wydaje mi się, że jakby ilość publikacji własnych to jest najlepsze. To jest najlepsza forma, żeby dostać się do dobrych firm. A widzę, że takie pytanie powstało, nie wiem, czy ja mam je czytać, czy wy czytacie, czy
tak, ja
mam
po prostu odpowiadać na nie. I wszystkim słuchaczom, ponieważ no, z Kasperskiego odszedłeś już teraz na swoje, jesteś na swoim. Nasi słuchacze bardzo ciekawe pytanie zadali. Kto w takim razie jest twoim klientem, bo wspominałeś, że sprzedajesz usługi analizy malware'u. Kto kupuje analizę malware'u?
Firmy, które nie mają to czasu na przykład, albo zazwyczaj są związane z jakąś analizą powłamaniową, i albo nie mają ekspertyz, albo nie mają czasu na to, żeby przeprowadzić analizę malware'u, żeby dowiedzieć, co to jest. Są też firmy, tudzież organizacje, które mają niski budżet na ludzi, ale mają na przykład też inne ekspertyzy, prawda, bo szukają jakichś zagrożeń, umieją te zagrożenia znaleźć, ale nie wiedzą, co to jest. Niestety takich firm nie ma dużo, ja prawdopodobnie będę jakoś rozszerzał tą działalność, możliwe na jakieś inne rzeczy, ale no jest takich firm, które potrzebują takich ludzi jak ja. Tudzież no, może być problem taki, że binarka jest zbyt skomplikowana na ich umiejętności, prawda, i potrzebują kogoś, kto im powie, co to jest, albo z czym to się je i co to umie zrobić. A innym przykładem są firmy, startupy, które próbują sobie, mają jakiś pomysł na ideę, mają jakąś ideę, jak zrobić swój biznes, ale na przykład nie wiedzą, czy to ma sens, prawda? Robiłem jakiś taki consulting dla firmy z Ameryki, oni się pytali, pokazali mi swoją ideę, no i chyba, nie wiem, co, jak poszło dalej z nami, bo ja powiedziałem, że to nie ma sensu i że to tak nie wygląda. Oni wiedzieli po prostu bardzo dobrze, jak się operuje za pomocą innych danych, ale nie mieli pojęcia o malware zupełnie, prawda? Wiedzieli tylko, że są hasze, no i teraz co dalej z tymi haszami możemy zrobić, prawda? Oni chcieli jakoś wzbogacać te hasze bez większego wysiłku. No i to się okazało, że tego się tak nie da zrobić. Albo że malware jest spakowany na przykład.
A zaraz będzie następna firma, która będzie feedy threat intelligence'owe dawać, tak?
No tak. Tych firm jest dużo. Jakby, no.
Powiedz nam, jaka była pierwsza próbka złośliwego oprogramowania, jaką analizowałeś? Pamiętasz?
Nie mam pojęcia, ni cholery. Pamiętam, że
pierwsza w CERCie.
Próbka tak. No właśnie w CERCie pamiętam, to nie była do końca próbka złośliwego oprogramowania, bo wtedy się zajmowałem jeszcze zajmowałem się incydentami. W sumie zajmowałem się głównie analizą malware'u, bo nie chciałem się robić incydentów klepać, więc zacząłem zrobić co innego. A jedną z rzeczy, która była potrzebna, to było złamanie protektora do jakiegoś panelu CC2 albo coś takiego. Więc jakby szukałem pomysłu, jak to można złamać. A potem pewnie jakieś Zeusy podobne, no bo to były te czasy, kiedy Zeus był największą plagą i największym zagrożeniem. Tak, teraz to już tego jest od... No teraz to już zupełnie inaczej wygląda, bo głównie teraz ransomware są jakby najbardziej popularne, prawda? Ale myślę, że jakieś Zeusowe coś, z tego co pamiętam. No. Na pewno pierwszą publikacją był Power Zeus. To była analiza z Tomkiem Bukowskim i z Łukaszem Siewierskim. Ale tak, jaka była pierwsza dokładnie próbka, nie pamiętam ni cholery.
No dobrze, ale pewnie pamiętasz...
Za dużo tego było.
Pewnie pamiętasz, czym analizujesz. Gdybyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, jakich narzędzi ty używasz, ewentualnie jakie rekomendujesz, jakimi jest ci nie po drodze.
No, ja używam od zawsze IDPRO jako podstawowego narzędzia. Ja wierzę głównie w analizę statyczną. Staram się unikać dynamicznej jak bardzo jak się da. Głównie dlatego, że to muszę dotykać Windowsów, ale wolę tego nie robić. Więc ja wrzucam kod do IDPRO i próbuję się zrozumieć, co tam się dzieje, ewentualnie doskryptować to sobie tak, żeby zastąpić analizę dynamiczną. Dawno, dawno temu, dalej w sumie jest jednym z analiz dynamicznych, które używam, jest zmodyfikowane przeze mnie kuku, które generuje mi rozpakowane binarki. Z tego projektu też powstał DragFufMon, czy jak on tam się nazywa w CERCie obecnie, jest teraz działa na hypervisorze, a jakby większość tej logiki, która tam jest, też jest z mojego kodu, który tam pisaliśmy. No i w zasadzie to jest tyle moich narzędzi, więc Python, IDAPRO, jakiś notatnik, no jak coś trzeba podebagować, to jakiś dowolny debug, dowolną platformę, prawda, no bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. Kwestia przyzwyczajenia. Kto lubi?
Mamy pytanie od Marzeny. Jak długo zajmuje ci analiza malware'u? Albo ile najdłużej?
To zależy od malware'u. To no zależy
to ta
od
najdłuższa.
Ta najdłuższa.
Albo czy się poddałeś w trakcie?
Nie powiem, że się poddałem, ale skończył mi się teraz czas na przykład, jaki został od mnie wykupiony, no więc skończyłem analizę po tygodniu, bo tydzień został wykupiony mojego czasu. Więc to była najdłuższa chyba analiza faktycznie. Przynajmniej tak z głowy z ostatnich lat. Pamiętam, że było takich parę próbek, które no, zajmowały długo, dużo czasu ze względu na ich skomplikowalność albo po prostu wielkość. A myślę, że najkrócej to tak, nie wiem, do 10 minut. Od 10 minut pewnie tak do 2-3 godzin, powiedzmy, żeby powiedzieć cokolwiek od próbce, nie? Ale brać w kierunku minutowych ze względu na to, że robię to już jakiś czas i moja automatyka jest dość rozwinięta w tym wszystkim, więc... Staramy się tego robić jak najmniej, tak naprawdę, i jak najszybciej. Okay.
Powiedz, czy inne platformy, czy zaglądałeś na inne platformy poza standardowym Intelem i o ile jakby te próbki są bardziej skomplikowane do analizy, jak to wygląda?
Z malwarem nie aż tak często, bardziej w ramach CTF-ów, ale tak, parę z tego, co pamiętam, parę jakichś armów się przewijało, przewijały się jakieś Solarisy, gdzieś jakiś Mist ostatnio, więc to nie jest kwestia tego, czy to jest trudniejsze, czy nie, trudniejsze jest kwestia tego, jakie są narzędzia dostępne. No X86, X64 jest jakby wałkowane od dłuższego czasu, teraz już ARM też, więc no, dużo łatwiej się to analizuje pod kątem tego, że narzędzia są łatwiej dostępne, prawda, i lepiej działające. Nie ma problemu, żeby postawić sobie wirtualkę na prawie dowolnym systemie, która obsługuje X86, albo chociażby na jakiś Docker, czy jakieś inne gówno tego typu. No a już z ARMem, z MISP-em to troszkę trzeba pokombinować, prawda, bo trzeba postawić pewnie pełną wirtualizację, to już jest troszkę więcej roboty. I na przykład pod moim CubeSem już sobie nie odpalę kolejnego po prostu kontenerka, nie kontenerka, tylko tam się to się nazywa jakoś inaczej. Nieważne, tego co te wirtualki jak nazywają, żeby sobie odpalić i mnie analizować pod Windowsem czy Linuxem. No ale tak, ogólnie to jest kwestia po prostu nauczenia się jednej architektury. Te architektury są mniej więcej takie same, prawda, no bo to jest... zaleta moich studiów, tak, że mnie nauczyli, jak się czyta kod, a jak się myśli, a nie jak się programuje, więc dla mnie nie ma znaczenia, jaki to jest język programowania. Mogę dać albo czytać X86, mogę czytać Haskella, mogę czytać C, Pythona, cokolwiek. Więc no, czy tam assembler do X86, czy X64, czy do MISPA, czy cokolwiek, to jest kwestia po prostu posiadania dokumentacji odpowiedniej. No jest trochę trudne, jeżeli to jest nowa platforma, nie?
No tak. Pytanie, pod którym się też podpiszę i je trochę rozszerzę, czyli jaki był najciekawszy malware, ale ja to ukierunkuję. Także analizowałeś i mówiłeś sobie, o kurde, ciekawe. Miałeś taki przypadek, że faktycznie autor czymś zaskakiwał na każdym kroku?
Maciek nie mówi o kurde.
To przede wszystkim.
Ale taki, który wspominasz, tak, że najbardziej. Możecie...
Panowie, miało być jakieś synchroniczne picie, ja piję cały czas i jakoś nie idzie.
Próbujemy.
No w sumie więcej mówię, to więcej piję. Najciekawszy malware. Tak, żeby co chwilę rzucać dowolnymi inwektywami z zaciekawienia, to nigdy nie miałem. Czasami się zdarzały dość częste wrzutki ze względu na to, że no to tak nie powinno być, albo bardzo nie idzie tak, jak powinno iść. No myślę, że o tym możecie porozmawiać z jakimiś innymi pracownikami w CERCie, jak brzmiały moje stanowisko pracy. Dość głośno. Ale tak, było takich parę rodzin, które zapadły w pamięć. Myślę, że taką najciekawszą, którą, to w sumie ostatnią tak naprawdę, jestem zaraz bardzo pod wrażeniem tego, bo w końcu jakby miałem czas, żeby siąść i zrobić to do końca i porządnie, jest malware, to nazywa się Shadowpad. Jest związany między innymi z grupą APT41 i paroma innymi chińskimi, albo prawdopodobnie chińskimi grupami. I oni bardzo w ciekawy sposób tworzą zależności między sobą, bo to jest w pełni dużo modułów zależnych od siebie, które są w ciekawy sposób spakowane i przechowywane. Sam proces rekonstrukcji jest nietrywialny. Jakby to dalej. No i jakby te zależności między modułami są fajnie zrobione. W ogóle bardzo ładny system pluginowy, jaki można by zrobić, żeby mieć fajny produkt. Myślę, że nie jedna firma mogłaby się czegoś takiego nauczyć, pisząc swój kod. Częściej miałem tak, że achy miałem bardziej przy jakichś raportach, które czytałem, niż w tym, co sam analizowałem. Może po prostu moje szczęście nigdy nie było tak zaawansowane, żeby mieć fajny malware, bo nie zdążyłem go najpierw znaleźć. To był jeden z przykład też z powodu, który przyszedł do Kasperskiego, żeby móc znaleźć ciekawy malware. Potem się okazuje, jak znaleźć ciekawy malware, czego przeanalizować, to już nie jest takie fajne. Jest czasochłodne i męczące. No ale to trzeba się to nauczyć na własnych błędach. Na pewno jakby moim takim przez długi czas konikiem był malware, który nazywa się ISFB, ludzie go nazywają w różnaki sposób, typu Ursniff, Gozi, whatever. I jego ewolucja, bo to byłem z pierwszych razy, kiedy się spotkałem z malwarem, który miał własny używał własnego loadera PE i własny format pliku PE, czyli modyfikowany plik PE. No i oczywiście Nymain, który jakby jest, wiadomo, że to jest najbardziej skomplikowany malware, który był obecny taki zwykły, z typu zwykłych malwareów, który atakuje zwykłych ludzi, który był obecny na rynku przez ostatnich parę lat. W samych APT tak naprawdę ten malware nie jest aż tak interesujący, bo jak się ma dobry produkt, to często gęsto blokuje się ten atak na początku samym. Albo jak się jest w ogóle z zewnątrz, to w tym momencie w ogóle jest bardzo ciężko znaleźć coś, znaleźć ciekawy malware, bo widzi się tylko początek, bo te kampanie starają się być jak najbardziej podzielone, prawda, że no jest pierwsza część ataku, ona jest w jakimś momencie pewnie trafi na Virus Totala na przykład, no ale to CNC, które pobiera kolejny krok, już nie będzie dostępne. Więc, no i to samo jest z dobrym produktem, prawda? Mieliśmy parę takich przypadków, że no fajnie chcielibyśmy zobaczyć co dalej, ale no atak został zablokowany. Nie? No i gówno nic nie zrobimy.
Sukces i porażka w jednym.
A CNC już dawno nie działa. Dokładnie. No tak naprawdę tak. Z jednej strony jest to sukces produktu, nie? No blokuje, a z drugiej strony no porażka analityka, bo nie wiadomo co zrobić dalej, prawda? Więc tak, te ataki początkowe są raczej nieskomplikowane, bo one są przeznaczone po to, żeby zostać spalone, prawda? No nikt nie będzie tam wkładał dużych zasobów, bo one zostaną ujawnione, te narzędzia zostaną spalone, więc trzeba będzie zrobić jakiś retooling. No to tam głębiej siedzi, to zwyczaj już ma jakieś ciekawsze właściwości, ale też nie jest aż to tak popularne, jak się powinno wydawać.
Powiedz nam, czy zdarzyła ci się jakaś wpadka podczas analizy złośliwego oprogramowania?
Zdefiniuj wpadka.
Znalazłeś coś, czego nie było, pomyliłeś się, albo nie wiem,
odpaliłeś. Albo cię nagrali na przykład.
A, jasne, że tak, jak najbardziej. To ostatnie nie, ale zrobiłem, nie mam tego do końca pomyłką, ale ona wypłynęła w świat i była bardzo piękna moim zdaniem. Ja nie zrobiłem prezentacji, czyli częścią mojej prezentacji i to Adamowi wysyłałem zresztą. Swego czasu, jak był atak grupy Lazarus na Polskę, tak, na polskie banki, to ja miałem przyjemność brać udział w analizie tego incydentu i analizować ten malware. No i robiliśmy to wszystko dość ciężko, po ciężkich godzinach, dość na szybko. I gdzieś tam była sytuacja taka, że adres CNC był odzyskiwany z zapytania DNS. Ja nie wiem, czy to jakaś nie była pierwsza, druga w nocy, ja już byłem albo zmęczony, bo nie miałem po prostu czasu i nie patrzyłem. Nie mogłem znaleźć dokładnie, w jaki sposób są przetrzymywane, w jakim endianesie, w jakiej kolejności bajt są przetrzymywane w jaki sposób Windowsowe API zwraca, w jakim kolejności bajty z adresu IP są przetrzymywane, tak? Czy to jest od prawa od lewa, od lewej do prawej. No więc napisałem na narzędzie, które to doksoruje, i zrobiłem po prostu z dwóch stron. I wysłałem Adamowi, niech sprawdzi, która prawa działa i jakby no, lepiej mieć dwie, jeden false positive niż nic, nie? W takiej sytuacji. Bo próbujemy to jakby ogarnąć, co się w ogóle dzieje i kto gdzie jest i jak bardzo jest w dupie. No i jakby to potem wypłynęło i bardzo dużo firm korzystało z tego, że to wypłynęło i potem przyklejali to bezpośrednio, bez żadnej analizy, więc jest bardzo dużo artykułów, bo większość tak naprawdę, które przekleja tę analizę, która wypłynęła, bez jakiejkolwiek weryfikacji tego, prawda? Więc te adresy nie były poprawne w zbiorach IOC różnych firm.
Gdzieś jeszcze można nawet znaleźć tą listę, jak dobrze pamiętam.
Ja myślę, że bez problemu. Jest prawdopodobnie gdzieś na mojej prezentacji, która jest gdzieś tam schowana. Parę innych problemów pewnie też kiedyś jakoś, boże nie tyle, że sam analizę malware'u, tylko jeszcze jak robiłem pentesty, to wysadziłem routery, bo się pomyliłem w ilości wątków. Takie typowe rzeczy, które ludzie się piszą skrypty na szybko i zapominają. Ale chyba aż takich wielkich wpadek nie kojarzę ze swojej strony, nie? Żebym coś źle opisał albo popełnił jakiś taki kardynalny błąd, który by wyszedł publicznie. Jeżeli popełniłem i o nim nie wiem, to chętnie się o nim dowiem.
Słuchaj, a w drugą stronę, dobre pytanie jednego z naszych słuchaczy. Mm-hmm. Czy trafiłeś kiedyś na coś, że pomyślałeś, o, ale się walnęli, tak, w trakcie analizy i ci to, nie wiem, ułatwiło pracę, czy ułatwiło w ogóle działanie obrończe?
Nie wiem, czy o tym mogę mówić do końca. W sumie mogę. Ale to mówię publicznie. Nie do końca.
Nikomu nie powiem.
Tak. To dzisiaj jest na mojej prezentacji chyba też jakoś, na nagraniu z którejś prezentacji, jak mówiłem o tym, jak się hakuje CNC. No więc kiedyś było tak, że był CNC, który można było hakować. No i miało swoje błędy i tam były takie śmieszne, bardzo śmieszne to błędy, takie bardzo podstawowe, jakby wiadomo, piszący je 14 lat, to już uczy pisać w PHP. No i śmiesznie się było popatrzeć, w jaki sposób ci przestępcy próbują zatrzymać te próby odzyskania danych, prawda? Jakie poprawki wprowadzają. Te błędy były trywialne oczywiście i poprawki też były trywialne. Po prostu pokazywały, jak bardzo oni nie wiedzą, co robią, albo zatrudniają ludzi, którzy nie wiedzą, co robią, bo tam była jakaś próba sanizacji ścieżek, którą wystarczyło obejść dodatkowym slashem, czy jakieś takie inne pierdoły. A w samym malwareze... A ja osobiście chyba nie kojarzę tak z mojej głowy, ale wiem, że była prezentacja parę lat temu na Virus Biuletynie w 2015 albo 2016 od gości z Checkpointu, którzy opowiadali o tym, jakie błędy popełniają autorzy malware'u i jak one wpływają na ich jakby model biznesowy i na to, co oni robią. Chyba na tym najśmieszniejszym był to, jak Szerezada opisywała, jak miała, tak znalazła ten błąd, prawda? Jak w którymś z ransomware'ów tych początkowych było użyta algorytm szyfrowania i ktoś się źle kopiując pomylił się w przepisywaniu typów i wyszły mu mniejsze inty niż powinny, umożliwiając przetworsowanie. No i takich błędów jest dość dużo tak naprawdę, prawda? Teraz ostatnio był piękny artykuł o tym, jak ludzie z Binary Defense napisali szczepionkę na Trickbota, wykorzystując buffer overflowa w samym malwareze. I tego jest dużo, eksploitowanie binarek malwareowych jest mało przydatne, chociaż jak się okazuje, można na przykład napisać przy takich tak rozpowszechnionych infekcjach, może faktycznie warto to patrzeć na to bliższym kątem i pisać takie eksploity, żeby bronić użytkowników.
Jednym z takich ciekawszych exploitów, właściwie to jakby nawet nie exploitów, tylko funkcji wbudowanej w malware, nie pamiętam, czy to był Dridex czy Dreza, który latał po Polsce kiedyś, miał taką opcję, że tam, gdzie był injektowany, mogłeś wywołać URL-a z Go Sleep bodajże i wtedy malware się wyłączał, deaktywował, więc wystarczyło na stronie bankowości dodać taki feature. Więc to są ciekawe rzeczy, naprawdę. Dobrze, Maćku, bo jakby mówimy sobie o malwareze, to powiedz nam, od czego zacząć, żeby być takim profesjonalistą w te klocki jak ty? W sensie, jakie są minimalne wymagania, jakie umiejętności?
Ja bym nikomu nie życzył być takim profesjonalistą jak ja, to jest bardzo skomplikowana ścieżka kariery i myślę, że nie dla każdego. I tu nie chodzi w samej odnajdzie malwareu, tylko jakby mój charakter i moje podejście do życia, które jest specyficzne jednak, jakby na to nie patrzeć. A jakby dostać analitykę malware'u, to nie ma żadnej większej filozofii tak naprawdę. To jest po prostu ciężka praca. I tutaj kwestia nauczenia się assemblera. Aczkolwiek coraz częściej pojawiają się głosy, że analiza malware'u jest adekwatna przy użyciu automatycznych sandboxów, które robią do ciebie większość roboty. Mówiąc ci, jakie są wywoływane apikole, jak wyglądają zapisy do pamięci, czy to do pamięci w zależności od tego, jak bardzo dokładny jest albo jak bardzo szczegółowy jest raport wygenerowanego z tego sandboxa, tylko że to jest krosko nudne. Więc i bardziej, nawet dużo bardziej niż sama analiza malware'u pod IDLE. Ale tak, żeby mieć jakby dobre umiejętności w samym reverse engineeringu tak naprawdę, bo to jest kwestia po prostu od reverse engineeringu, można to tak sprościć, albo utrudnić, zależy to patrzeć, to jest umiejętność czytania kodu, prawda? Więc na przykład bycie dobrym audytorem jest świetną sprawą, bo pozwala na umiejętność przyszłym audytorem kodu, nie audytorem ISO XX8040, tak cokolwiek, jakie numerki tam sobie dopiszemy, bo uczy takiej umiejętności, jak wyłapywanie wzorców w kodzie. A to jest coś, co przyspiesza rewersowanie nie wiem, miliony razy, tak? Jak widzi się kawałek kodu, mówi się, okej, to jest ta funkcja, to jest ten algorytm, idziemy dalej, nie musimy się zagłębiać w tysiąclinikowy na przykład algorytm RSA, prawda? Bo widzimy, że to jest RSA po jakichś tam charakterystykach. I myślę, że to no i programowanie jakieś, tak? To nie musi być programowanie korporacyjne, wystarczy prosta umiejętność skryptowania rzeczy, tak, żeby przyspieszyć sobie analizę. Myślę, że to na początek jako takie podstawowe umiejętności wystarczy. To jest umiejętność czytania kodu. Wiadomo, w zależności od tego, jakie się ma dochody albo jaką firmę się pracuje, no to albo to jest assembler, albo C, bo jeżeli stać się na dekompilator, to fajnie, jak nie, no to troszkę gorzej. Aczkolwiek te dekompilatory też są dostępne teraz już dość łatwo za niewielkie albo darmowe pieniądze, tak? Jest produkt NSA, który działa w jakiś sposób, jest pisany w Javie, więc jakby ja nie tykam tego ze względu na przekonanie religijne. Ale no ponoć to działa, ludzie z tego korzystają i są zadowoleni. Jest Binary Ninja, który ma bardzo, bardzo rozbudowany w ogóle system analizy i pozwala bardzo dobrze się do tej analizy dobrać z punktu widzenia programistycznego. Nie kosztuje dużo, tylko jest paręset dolarów. Dobra, skończę, a potem odpowiem na pytanie, bo jest ciekawe. Plus są jakieś narzędzia darmowe typu radary i do nich pluginy, prawda, jakiś Snowman, Snow coś tam i tego też można używać. To wiadomo, że to jest, żadne z tych narzędzi nie jest doskonałe. Zazwyczaj te płatne są lepiej rozwijane, lepiej utrzymywane, co jest taką jakby trochę skazą też całego środowiska inżynierowego, że powstaje bardzo dużo narzędzi, ale bardzo mało z tych narzędzi działa i jest rozwijany w jakikolwiek sposób. One działają dla wybranych przykładów. Zazwyczaj przez to, co autor chciał osiągnąć tak naprawdę. No i to narzędzie umiera. Jakby ja też jestem temu winien, ileś to swoich narzędzi opublikowałem, które są rozgrzebane, nieskończone, bo nie mam na to czasu, nie mam na przykład siły się z tym bawić dalej. Ale dużo więcej osób, dużo więcej pisze dużo ciekawszych narzędzi i one faktycznie też umierają, prawda? A te jednak te komercyjne, które ktoś zarabia, no to ktoś nad tym siedzi i to dopieszcza, więc mimo że AIDA jest droga, to jednak dalej jest najlepszym narzędziem i po prostu jest, no jest bezkonkurencyjna cały czas. Mimo tego, że posiada tonę błędów i tonę problemów, dalej jakby jest też. Więc podsumowując, umiejętność czytania, umiejętność, czy jakby zdolność do wychwytywania wzorców, programowanie. Znajomość komputera jako taka. Prawda? Umiejętność czytania i kodu, i dokumentacji, bo wszystko jest w internecie tak naprawdę. No. Albo sobie można zamówić manuale intelowskie, kiedyś to wysyłali, teraz nie wiem, czy wysyłają, chyba wysyłają teraz pendrive'a maksymalnie, ale kiedyś wysyłali tego, te wszystkie książki gdzieś nawet mam, je fajnie wyglądają na półce.
Tak, podobno.
Mogę poszukać, ale nie wiem, w której półce, to duży dom jest. Nie dostałem nigdy.
Pytanie Wiktora. Bardzo dobre pytanie. Czy dostałeś propozycję przejścia na drugą stronę?
Lub cokolwiek? Nie dostałem, bo nigdy nie utrzymywałem kontaktów z drugą stroną jako taki.
A może druga strona chciała z tobą?
Myślę, że nie jestem aż tak publiczną osobą, żebym był widoczny jako osoba, która mogłaby być zainteresowana taką formą. Tudzież ktoś by wiedział o mnie, że tych przestępców, że jestem interesującym celem w jakikolwiek sposób. Więc nie dostałem i myślę, że nie odpowiedziałbym na nią pozytywnie. Głównie dlatego, że no, to nie jest coś, co jest warte robienia moim zdaniem.
To nie jest tak, że oni w kodzie zawierają jakieś bardzo skomplikowane fragmenty, do których ciężko się dobrać na końcu. Jeżeli umiesz to przeczytać, to zadzwoń na numer taki i taki, prefiks jest rosyjski.
Powiem ci tak, nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Wiem, że są malwary, które robią sobie, są twórcy malwarów, którzy robią sobie jaja z researcherów. Głównie chyba teraz najbardziej popularny jest Maze, który tam zawsze wpisuje jakieś dziwne hasła. Często, gęsto typu spotyka się jakieś, ale to w takim malwareze, wiadomo, takim. No Maze to akurat jest malware, który jest zestawiony mocno na zysk i daje dobry zysk, ale wcześniej takie rzeczy spotykały się w takich malwareach, jak to się nazywa, Hack Forum Great, tak? Czyli takim gówno malwareze skidowym. Tam były typu fuck you researcher, prawda, zajebisty string na sygnaturę, takie rzeczy. W jakimś odpowiednim języku, tam wiadomo. Ale nie, to byłoby naprawdę śmieszne, gdybyś tak doszedł do takiego momentu. Myślę, że to jest tylko jednak w ofertach pracy, że jak dobrze dohaczysz, to w końcu znajdziesz numer na pracuj.pl czy jakimś innym takim portalu genialnym. Albo chyba GHCQ, tak? Kiedyś robiło taką imprezę, że wrzucili ileś bajtów i teraz zgaduj, co tam jest i na końcu jest link do oferty pracy. No, popularne takie hack mi różne dziwne.
Maćka, poza analizą malware'u, może pałasz się pisaniem exploitów też. Jak to wygląda u ciebie?
Zawodowo nie, raczej nie miałem jeszcze takiej oferty, która byłaby odpowiednio sensowna. Ogólnie tak, głównie ze względów hobbystycznych, dużo exploitów popełniłem przy CTF-ach, więc jak najbardziej tak. Problem jest taki, że do exploitu raczej trzeba znaleźć jakąś dziurę, a to już nie jest aż taką moją mocną stroną. Zwłaszcza, że jakby teraz większość to jednak jest szukanie takich publicznych błędów, to jest kwestia fazowania głównie, nie? Albo bardzo ciężkiego rewersowania produktów, które zajmuje kupę czasu i ciężko do nich wejść od początku. Więc mam to dużo czasu. Powiedzmy, że teraz mam więcej czasu, więc może kiedyś się tym w końcu zajmę. Jakąś farmijkę serwerów postawić, żeby coś fuzowało. Popatrzymy. Zobaczymy, jak będzie, wiesz, jak koniunktura na razie idzie, nie? Więc jak potrzebujecie, żeby wam stać jakieś exploita, spoko, zobaczymy, co da się zrobić.
Słuchaj, teraz pytanie odnośnie prezentacji, którą miałem przyjemność wysłuchać, chyba jeszcze nie opublikowałeś. To było o tych dobrych, złych i bardzo złych doświadczeniach z obsługi incydentu Lazarusa. Wtedy powiedziałeś wiele szczerych i nie dla wszystkich miłych słów o tym, jak wygląda scena polska w zakresie obsługi tego typu incydentów. Miałeś też okazję, pracując w Kasperskim, zobaczyć, jak to wygląda na świecie. I gdybyś mógł spróbować tak porównać te światy, czy my jesteśmy jakąś specyficzną gromadką miłośników security, czy to na całym świecie są takie afery, że tu wyciekło, tamtemu poszło, ten się pokłócił z tamtym i nie powiedział tamtemu. Jak to oceniasz, Polska versus świat w tym obszarze?
Nie miałem, szczerze powiedziawszy, styczności z taką formą na świecie, ale też nie miałem za bardzo czynienia z żadnymi incydentami na świecie tak naprawdę. Poza tym jakimś takim wymianą wiedzy wewnątrz zaufanych grup społecznościowych. Ten przypadek wydaje mi się, że był bardzo specyficzny, bo został szybko nagłośniony. Dwa, był jednym z pierwszych takich sytuacji w Polsce. W zasadzie chyba nie tyle co jednym z pierwszych, tylko co tak naprawdę pierwszym takim publicznie nagłośnionym przypadkiem. Ale aż tak to się ze światem, wydaje mi się, nie różni, bo o ile wtedy bardzo dużo, jakby dużo zrobiły dobrego i złego, powiedzmy, różnorakie media, tudzież no, pół media, powiedzmy, branżowe media, o to się tak nazywa, to... No tak. To
chyba Piotrek, z tego co pamiętam, nie obejrzał do końca tej prezentacji. Wiesz, skończyło mi się picie.
No strasznie. Tak, po tego co pamiętam, to chyba wyszedł. Ale Adam też był jedną osobą, która w sumie pierwsza pisała takie newsy tak naprawdę, nie otwarte, więc... Jedno i drugie, jakby każdy miał swoje coś za uszami, każdy się jakby też uczył, jak takie rzeczy obsługiwać, nie? Bo z jednej strony fajnie jest, żeby coś nagłosić, z drugiej strony no nie wiadomo, komu się to przeszkadza. I to widać wszędzie tak naprawdę. Wiesz, też na przykład bardzo dobrze przy całym tym twitterowym szumie związanym z analizą i headhuntingiem, tak? Bo nigdy nie wiadomo, dużo fajnie jest rzucić sobie tweeta, który mówi o tym, że okej, znaleźliśmy coś takiego. Na przykład... nie wiem, serwer, który deployuje malware, tak? Który jest schowany, powiedzmy, jakbyś, nie wiem, troszkę bardziej schowany niż taki bezpośrednio dostępny, ale na przykład nie wiadomo, czy jakaś policja na nim nie siedzi. I próbuje właśnie ściągnąć, bo pozostałe informacje od researcherów, którzy siedzą dużo głębiej i wysłali to wcześniej. No i takie rzeczy się zdarzają. Zdarza się też dużo problemów atrybucyjnych, tak? Bo wiadomo, że no, w pewnym poziomie i flash, i naprawdę potrzebna jest informacja, kto co zrobił. No i tylko, że to jest tak, że nikt nie ma pełnego obrazu nigdy tego, co się dzieje, prawda? Każdy widzi swoje własne podwórko, no i za tym podwórkiem może wyciągać wnioski, może o nich mówić, ale no nie ma pojęcia, co widzi inna strona, druga strona i jakie wnioski wyciągają oni i czy one są wspólne i czy komuś czegoś nie psujemy, nie? Więc myślę, że to akurat, no tamta sytuacja była bardzo, bardzo emocjonująca, emocjonalna. Myślę, że ludzie podeszli do tego bardzo emocjonalnie, a tak poza tym to chyba się aż tak bardzo nie różni. Więc nie jesteśmy aż tacy źli, wydaje mi się, na szczęście.
Ta sytuacja też, wydaje mi się, że dużo ludzi wyniosło z niej bardzo dużo nauki, tak mi się wydaje.
No ktoś wyniósł 2 gigabajty danych, ale nie wiadomo gdzie.
Nie wiadomo jakich.
I jakich.
Tak, każdy coś z tego wyniósł.
Dokładnie tak.
Adam, co ty pijesz?
Znaczy, nie mamy tutaj logo, że mówiącego, że mamy placowanie produktu, więc...
Aha, okej.
Okay. Ja trzymam swoją butelkę z dala od tego.
Powiem, że Maciek pije piwo, a...
Żeby nie był.
To twoje to takie jakieś dziwne.
Tak, to też jest piwo, aczkolwiek jest bezalkoholowe.
Aha, okej, okay, no uff. Okej, okay, a jak już rozmawiamy... Maciek, jak już rozmawiamy o grupach APT, to jak myślisz, czy powinniśmy się bardziej obawiać, na przykład pracując w jakiejś firmie w Polsce, grup APT, czy raczej tych kampanii masowych, tak? Bo teraz bardzo dużo ransomware na przykład lata. Gdzie położyć ten nacisk, tak?
Jak najbardziej na kampanie masowe, myślę. Dopóki nie jest się związanym z... Przy czym to jest też taki problem, że te grupy APT się strasznie rozrosły i to jest bardzo szerokie już teraz określenie, łącznie z grupami, które są nastawione głównie na zysk, które powinny być teraz jakby w centrum zainteresowania. Jest to traktowane jako grupa APT. Ale myślę, że cały czas jednak największy nacisk powinien być na te kampanie masowe, ponieważ jest dużo większe prawdopodobieństwo, że one dotrą do firmy niż skomplikowany atak. Z bardzo prostego powodu, no to te grupy APT, których ja będę jakby, tego co ja będę nazywał APT, się tego trzymał, mimo że to nazwa dalej mnie, powiedzmy, że irytuje, takie celowane, związane z wywiadem, ze szpiegostwem, no to są takie z tym związane, tak, jeżeli nie mamy takich danych, no to nie będziemy celem tego, no bo po cholerę. Chyba, że jesteśmy producentem, który na przykład można użyć do ataków na inną firmę, prawda? No ale w tym momencie nasza szkoda jest, poza tym, że wizerunkowa, jest minimalna. Bo nam się nic nie stanie, po prostu będziemy mieć zbagdurowany program, który no, dostanie ktoś inny. Raczej sytuacja z MIDOK, tak? MIDOK się nazywa ta firma, która została użyta do propagacji któregoś tam wipera. NotPetya, tak? Dobra. NotPetya, Expetry, Rabbit, tam ileś tam nas, wiadomo ileś nas tego jest. Która została użyta, raczej się już nie będzie powtarzać, bo to jest za duży szok dla ludzi, tak? Jakby myślę, że to był taki moment, gdzie no, poszedło na kraj i była próba testowania, jak bardzo można sobie pozwolić. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnął z tego wnioski i nigdy już takiego czegoś nie będzie wypuszczanego, tak? Bo to jednak jest broń masowej zakłady tak naprawdę, jak się okazuje, bo jest dużo gorzej niż się wydawało, że jest. Co jest naprawdę straszne. Podczas WannaCry'a ja byłem chyba na jakiejś konferencji na pięknych wyspach, wróciłem, o kurwa, co tu się stało. I miałem prawdę nadzieję, że coś jakby nagle się zmieni po tym, patrząc po tym, co jest teraz ze wszystkimi atakami ransomware, myślę, że dużo się nie zmieniło. Ale myślę, że nauczyła się ta strona, która te ataki robi, że no trzeba jednak mieć trochę ograniczenia w tym, co się robi i mieć jakieś granice. Więc raczej będziemy atakowani przez, tudzież firmy nasze, wasze będą atakowane przez pospolitych przestępców niż przez zaawansowanych, przez obcy wywiad tak naprawdę.
Słuchaj, drugi raz już pojawiło się to pytanie, więc je w końcu przeczytam. Co robisz, kiedy nie analizujesz malware'u i nie pijesz piwa?
Dużo dziwnych rzeczy. Gram w planszówki, kiedy się wspinałem dużo, teraz próbuję tego wrócić, mając czas w końcu. Czytam książki, oglądam jakieś seriale, no to co więcej normalni ludzie. ale też jakby moim hobby jest analiza, może nie malware'u, ale szukanie ciekawych rzeczy jest też moją formą hobby, tak samo jak CTF-y na przykład są formą moim hobby. No więc czasami jest ciężko znaleźć tą granicę, prawda, bo już nie wiesz, czy robisz, czy pracujesz, czy już jesteś w momencie hobbystycznym, tak?
Tak, to zawsze, wada i zaleta jednocześnie.
Dokładnie, hobby jest twoją pracą, to nigdy nie pracujesz, ale też nigdy nie masz przerwy od pracy.
No właśnie, to jest pytanie też, czy ustawiasz sobie rygor pracując nad jakimś tematem, w sensie jest to 8 godzin, a potem odpoczywasz, czy po prostu standardowo lecisz, ile fabryka dała do upadłego?
Zależy, jak ciągnie, nie? Jak dobrze ciągnie, na przykład jestem w czymś mocno zakopany, to prawdopodobnie siedzę, aż albo nie odpadnę, albo nie skończę. A zazwyczaj to pierwsze. Znaczy w sumie, no różnie, raz pierwsze, raz drugie. Zależy od tego, jak bardzo dobrze idzie, nie? No, staram się mieć jakieś rygory, nie święcić więcej niż, nie wiem, 10 godzin powiedzmy, tak, nad problemem. Głównie dlatego, że no już nie te lata, nie można zapierdalać non stop. Inne problemy się robią. No i prąd kosztuje, nie? Teraz więcej. Więc no, staram się jakoś to tam sobie regulować. Ale no, zdarzało mi się, zdarza mi się na szczęście coraz mniej siedzieć naprawdę dużo, długo przy problemie.
No dobra, to powiedz nam jeszcze, czy masz jakiegoś takiego swojego idola w świecie security, kogoś, na kogo patrzysz i myślisz sobie, o, chciałbym być kiedyś jak ten człowiek, czy raczej nie widzisz takiej osoby?
To jest bardzo trudne pytanie, bo jest bardzo dużo osób, które szanuję i cenię za to, co zrobiły, za to, kim są, ale tak, żeby być kimś innym niż jestem, chyba nie. Jakby ja, mimo tego, że jestem dziwny i specyficzny, lubię siebie, mniej lub bardziej. I jakby no, nie przeszkadza mnie to, że uważają mnie za pato streamera polskiej infoseku, czy jakoś tak, czy pato wykładowcy. Więc nie mam jakiegoś takiego osoby, którego bym dążył, tak? Że chciałbym być, nie wiem, za 10 lat widzę siebie jako człowiek X albo Y. Raczej chciałbym zostać sobą, jakkolwiek to nie brzmi, ale no jest bardzo dużo osób, które cenię i wymienianie ich to jest długa lista raczej, bo no zawsze są ludzie lepsi od ciebie, zawsze nie da się nigdy być najlepszym, zawsze ktoś jest lepszym w dowolnej dziedzinie i w dowolnej formie tak naprawdę, nie? Bo nawet
no dobra.
Jakoś część list osób można zobaczyć na moim Twitterze, kogo followuję. Zazwyczaj są to osoby, które w jakiś sposób cenię. Czasami im się nie chce więcej, bo wiem, że na przykład będą w innym streamie, bo ktoś będzie retweetował, więc no nie dodaję kolejnych, ale jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo.
Okay. A wiemy, że pracujesz na co dzień na dosyć egzotycznym systemie. Opowiedz nam o tym.
Czemu egzotycznym? Pracuję na Cube'sie, bo stwierdziłem, że w sumie zainstalowałem Cube'sa, jak zacząłem pracować dla Kasperskiego, bo tam jest dość spora paranoja, która okazuje się, jak się dowiedziałem potem, jest uzasadniona odnośnie tego, że no, jak się zaczyna bawić na pewnym poziomie, to zaczynają być pewne problemy. Ja na szczęście, nieszczęście, jakby nie pracowałem w tym aż tak długo i nie jestem aż tak wystawioną osobą, więc no, mnie to nigdy nie dotknęło, ale no, są znane przypadki, kiedy obce służby się personalnie interesowały różnymi badaczami. Pięknie.
Udało się.
Rzutem na taśmę.
Dokładnie tak. Więc stwierdziłem, że zainstaluję sobie bezpieczny system, no i bezpiecznym systemem jest Cube'S. I okazuje się po tym, że na początku jak sobie z nim siedziałem, walczyłem, to mnie strasznie wkurwiał, ale jak zacząłem się do niego przywiązywać, to zacząłem dostrzegać spore zalety tego, że mam dobrą separację środowisk, z którym pracuję. I to nawet nie ze względu na bezpieczeństwo, tylko kwestia wygody, bo wiem, że tu się dzieje coś, no i jakby mam to w pełni odseparowane, mogę sobie spokojnie psuć w jednym miejscu, nie wiedzą, że nie jest pieprzem, to nic drugiego. Ma to swoje, ma to swoje wady, no bo na przykład ponieważ ja jestem też paranoikiem jakby z zamiłowania, no to mam wyłączone kamerki i inne tego typu mikrofony, więc no muszę kombinować zawsze, jak prezentuję zdalnie, jakby tutaj wam się pokazać albo coś powiedzieć.
Jesteś chyba pierwszym CubeOS userem w naszym programie, więc skorzystam z okazji i zapytam, ile tygodni zajęło ci takie no, przyzwyczajenie się do tego, żeby nie kląć przy każdym uderzeniu w klawisze?
Nie wiem, z tydzień może.
No, całkiem niezły wynik.
No, nie, bo to jest... Po tym, jak mi się udało dostosować tego, bo dało mi się przenieść w zasadzie prawie cały mój workflow z poprzedniego laptopa, modlu to, że po prostu musiałem klikać czasami częściej parę rzeczy, albo przekopiowywać to w mniej wygodny sposób, no to jakby nie jest aż taki wielki problem. Ten interfejs się aż tak bardzo nie różni, zwłaszcza, że ja jestem od dawna użytkownikiem tailingowych systemów okien, więc ja używam głównie klawiatury, a nie myszki. Piszę na konsoli, więc no jakby to ma znaczenie, czy piszę QVM myślnik coś, czy po prostu coś. Więc ja polecam. Fajnie się robi.
To na koniec zostało najważniejsze z naszych pytań, które tak naprawdę definiuje każdego naszego gościa. Czyli Atari czy Commodore?
A wiesz, że nigdy nie używałem ani jednego, ani drugiego?
No to musisz powiedzieć co w takim razie.
No, ja moim pierwszym komputerem był niestety Macintosh. I to jest pierwsze coś, co ja używałem. I też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem aż tak bardzo gier. Więc... Ale nie wiem, możecie sobie wybrać, który wam bardziej pasuje, albo doleczko. Może być nawet, nie wiem, połowa ZX Spectrum albo cokolwiek innego.
Nie, Macintosh jest jak najbardziej autoryzowaną odpowiedzią. Dążymy do prawdy, nie do tego, żeby nam było dobrze.
Myślałem, że zawsze kłócicie, kto będzie miał więcej punktów.
Mamy też zawsze, pierwszego Macowca.
Zawsze musi wybrać, Adam, już nie koloryzuj. Maciek, Atari czy Commodore?
Game Boy, nie wiem.
Nie, musisz wybrać.
Muszę wybrać?
No. Musisz.
Wiesz, ja walczę o prawo do braku wyboru. Ja walczę o prawo do braku wyboru, czy jakoś tak to było. Parafrazując jakiegoś
Boyta polskiego. Musi to zadać teraz swoje pytanie odnośnie UBK-a. Także doszliśmy do tego etapu, gdzie będziemy rozdawać kluczyki. Więc poprosiliśmy Maćka, żeby przygotował pytanie i miał przygotować jedno trudne, a potem awaryjne, jakbyście nie znali odpowiedzi, tak? Udało się?
No, to możemy zrobić to, o czym dyskutowaliśmy. Zobaczymy, jak szybko to napiszecie. Ja bym poprosił, żeby ktoś napisał na szybko shellcode, który odpali BinSH pod Linuxem dla systemu X64.
No dobrze.
To powinno zająć około 20 paru bajtów. To nie jest aż tak dużo, żeby napisać to na klawiaturze. Źle. Kiedyś to pisaliśmy, próbowaliśmy pisać na pewnej konferencji razem z niejakim Sergiuszem B. po pijaku na ścianie domu pewnej osoby, bo tak nam wyszło, że to fajnie jest. Ludzie nam patrzyli, przyklaskali, tylko myśmy to od razu pisaliśmy to w heksach. To była jakaś druga w nocy. Dobry rekon to był. Szkoda, że już nie odbywa się w Polsce, w Europie.
Dobra, to mam tylko jedno wyzwanie, mianowicie jak ktoś napisze tego shellcoda, to ja będę musiał go przeczytać, a ty będziesz musiał ze słuchu sprawdzić, czy jest dobry, bo nie widzisz.
Możesz go wkleić jako pytanie, pewnie będę widział bajty.
Dobra, to jak pojawiają się jakieś propozycje, to je będę wrzucał. Możesz jeszcze raz przypomnieć? O, czekaj, bo już mamy pierwszy, to od razu go pokażę.
Nie, już dwa są.
O, już nie, dwa są? Był, o, okej, okay. To ten był pierwszy. Ten jest pierwszy.
Na X64, nie X86?
Dobra, ale to pokazujemy drugi.
Tak na oko wygląda dobrze. Nie tylko dlatego, że znam Radka, ale na oko wygląda dobrze. Widzę, że tutaj jest jakiś BinSH, tu jest jakiś syskol, tu jest B0. No. Myślę, że to jest ok. No, najpierw niestety tego nie zdisasembluję w żaden sposób, ale myślę, że to jest to.
Znaczy możemy przyjąć, że wykonałeś i BinSH się odpaliło.
Powiedzmy, że tak.
No dobra, słuchajcie, to w takim razie Radek zostaje zwycięzcą tego UBK-a. Gratulujemy Radkowi. W ogóle widzę, że dużo propozycji padło.
Ponieważ pierwsze pytanie, czy dążyli wkleić, czy...
Reszta już może nie wrzucać, ale tak gdybyś mógł jeszcze ocenić kolejne propozycje, skoro już koledzy tutaj napisali, czy
to jest się, x86. Czy się zgadza.
Tak, tu to się architektura nie zgadza. A tu?
Tu są jakieś nawiasy, widać, że to skopiowane skądś jest, to odpada.
Okej. No dobra, czyli Radek się wykazał faktycznie.
Ale to jest to samo, z tego co widzę, tak.
No dobrze, to Radku, wiesz co trzeba zrobić, numer telefonu i numer paczkomatu ja poproszę na mojego e-maila. No dobra, kto zadaje drugie pytanie, Adam czy Adam?
Teraz ty, bo ja ostatnio byłem.
Teraz ja. No więc ja mam pytanie, był taki film Tron i w tym filmie Tron były efekty specjalne i te efekty specjalne były robione na jakimś komputerze. Ile mega RAMu miał ten komputer? Tak, żebyście mogli trochę Google'a pomęczyć i Wikipedię. Nawet nie wiem, co jest na Wikipedii, ale... To był 82 rok. Jak ktoś próbuje strzelać, to... Ile mega RAMu miał komputer generujący efekty specjalne w filmie Tron?
A bardzo fajny film był.
Teraz był też drugi, więc powiedziałeś, który.
No słuchajcie, okazuje się, że pierwsza odpowiedź jest prawidłowa. Tymek trafił. Nie wiem, czy z tak szybko Google'a, czy po prostu miał tak dużo szczęścia, ale Tymek podał prawidłową odpowiedź. To były 2 mega RAMu. To jest całkiem niezły wynik, jak na komputer generujący efekty specjalne do filmu o hakerach. No dobrze, drugi Adamie. Czyń swoją powinność.
Dobra, więc moje pytanie będzie, to myślę, że prostsze. W którym roku odbyła się pierwsza edycja konferencji Confidence?
Drugie pytanie powinno być, ile miał RAMu ten komputer, który wysłał Apollo 11. Żeby było w pełni ładnie.
2010 nie. Adam, nie, kontrolujesz odpowiedzi? To przejmij.
Tak, patrzę.
Pilotowanie. No, sypnęło się już.
O, jeszcze nie ma prawidłowej odpowiedzi. O, jest już prawidłowa odpowiedź. Lecimy od góry. Bartosz G. Przepraszam. Za szybko. O, jest. Dobra. Bartosz G. Tak, jest to 2005 rok. Na AGH-u było to wydarzenie. Także Bartku, do Adama napisz, jak to tam było, Adam? Jak jest to?
Numer telefonu, numer paczkomatu i e-mailem poproszę. A nie zapominajcie o numerze telefonu i o numerze paczkomatu. Te dwie informacje potrzebuję, resztę sobie wezmę z nagłówka. A także podeślijcie Tymek, Bartek i Radek te informacje, a UBK je do was ruszą. No dobra, kluczyki rozdane, pytania odpowiedziane. Maćku, dziękujemy ci bardzo za to, że aktywowałeś sprzęt wyposażony w kamerę. Rozumiemy, ile wysiłku się z tym wiązało.
Także no to na dzięki... szczęście nie trzeba slajdów pokazywać, więc jest łatwiej.
Tak, staramy się nie utrudniać życia naszym gościom. Bardziej niż to niezbędne.
Słusznie.
Dzięki wielkie za czas, który nam poświęciłeś i za twoje odpowiedzi i miłego analizowania malware'u w przyszłości.
A dziękuję ci, dzięki za zaproszenie.
I do zobaczenia kiedyś niedługo, w realu. Na żywo właśnie, a nie tylko przez internet.
Mamy nadzieję. Okay. Mamy nadzieję,
w jakiejś wirtualnej konferencji, które mają kuluary czy coś, ostatnio widziałem, że takie pomysły się robią, czy jakieś VR-owe konferencje mają być.
A wirtualny barbakan z browarem gdzieś, nie wiem, nad Wisełką?
No to będzie ciężko, nie? Ale Mirek chyba robi jakąś taką konferencję, gdzie można się logować, będzie się w jakiś sposób trzeba logować do niej. I nie wiem,
Tak, na security case study będzie jakaś wirtualna rzeczywistość, jest to wyzwanie, żeby ich zhakować, więc no, zobaczymy.
Nie, będziemy robić bojówki, będziemy w grupy się zbierać i napastować ludzi.
Bo ja zastanawiam się, jak ja to będę prezentował na tej wirtualnej rzeczywistości bez żadnego sprzętu, ale może coś wyślą, nie wiem.
Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki Maćku. Pożyjemy, zobaczymy. Do zobaczenia.
Dzięki.
Miłego wieczoru.
My wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ chcieliśmy jeszcze przypomnieć, że Oh My Hack 27-28 listopada 2020 Konferencja będzie online, nie będzie w wirtualnym świecie, będą po prostu wykłady. Padło wcześniej pytanie, ile będzie ścieżek. Jeszcze nie jesteśmy pewni, ile będzie ścieżek, ale pewnie około 10, tylko tym razem rozłożone na 2 dni. To będzie piątek i sobota, więc chcemy, żeby każdy miał szansę jak największą skorzystania z tego, w zależności od tego, czy bardziej mu pasuje jeden czy drugi dzień, choć zawartość obu dni będzie różna. Będziemy starali się nagrać też najwięcej, jak tylko nam się uda nakłonić prezenterów do zgody na to prezentacji, żeby one zostały udostępnione uczestnikom. Natomiast rozkładamy to też na 2 dni, dlatego żeby każdy miał większą szansę zobaczenia tego, co chce na żywo. Bo gdy mieliśmy 10 ścieżek jednego dnia, jedną z głównych skarg było to, że nie da się być wszędzie naraz, więc tym razem zwiększamy szansę dwukrotnie, rozkładając ten program na 2 dni. Na stronie omhconf.pl znajdziecie ceny biletów i można już kupować, jeżeli ufacie, że ta impreza będzie równie dobra jak 2 poprzednie edycje. Natomiast wkrótce pojawi się też pewnie pierwszy zarys programu. Zapewne słuchacze naszego programu spotkają wielu gości z dotychczasowych i również przyszłych edycji. Wpisujcie nas do kalendarza, jeżeli jeszcze nie macie. Niedziela 21, co tydzień regularnie występujemy z naszymi gośćmi. A jeżeli nie możecie o tej porze nas słuchać, to na stronie live.zaufana3strona.pl znajdziecie linki i do nagrań na YouTubie, i do nagrań podcastowych dla tych, którzy lubią sobie wersję audio bez wersji wideo, chociaż ci, którzy nie mają wersji wideo, omijają na przykład nasze wspaniałe synchroniczne popijanie, z którego podobno jesteśmy już słynni i coraz lepiej nam ono wychodzi. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o mój kawałek. Adamie?
Adamie, to nie może być tak, że to będzie jedyny odcinek bez Stefana.
No, cieszę się, że jest ktoś, kto o tym pamięta, bo Stefan niestety nie ma możliwości samodzielnego pojawiania się w tym programie, musi być lekko wspomagany, natomiast no, Stefan musi być, także dlatego prezentujemy we dwóch, bo zawsze ktoś może przypomnieć, także
tak jest.
Dziękuję za to przypomnienie, Stefan też dziękuję, dziękuję.
Proszę bardzo, dziękujemy Wam wszystkim za spędzony z nami czas i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się.
Pa, pa.